Teach me to believe.
Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Teach me how to see the way to go, woman who walked.
Benedykt XVI potwierdził swe pielgrzymki do Afryki i Ziemi Świętej. Rozpoczniemy relacją z modlitwanią Pański, powiemy o przygotowaniach w krajach oczekujących papieża.
Często spowiadać się i przyjmować Komunię Świętą, Dzień Święty święcić, Jezusa i Maryję mieć za przyjaciół, raczej umrzeć niż zgrzeszyć.
To dewiza Dominika Savio. W cyklicznej audycji Święty Tygodnia ksiądz Arkadiusz Nocoń spróbuje odpowiedzieć, co takiego zaszło w jego życiu, że Kościół uznał heroiczność cnót, choć umierając miał on zaledwie 15 lat. W niedzielnym magazynie 8 marca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Od 8 do 15 maja będzie trwała papieska wizyta w Ziemi Świętej. Daty te potwierdził sam Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański. Pozdrawiając wiernych, papież poprosił ich o duchowe wsparcie najbliższych zagranicznych pielgrzymek. Pierwsza z nich, na drogi mu kontynent afrykański, do Kamerunu i Angolii, rozpocznie się już za 9 dni.
Poi, dall'8 al 15 maggio.
Następnie w dniach od 8 do 15 maja odbędę pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Odwiedzając miejsca uświęcone ziemską obecnością Pana, będę go prosił o cenny dar jedności i pokoju dla Bliskiego Wschodu i całej ludzkości.
Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, Benedykt XVI odwiedzi Ziemię Świętą na zaproszenie króla Jordanii, prezydenta Izraela, prezydenta Autonomii Palestyńskiej oraz tamtejszych władz kościelnych. Znane są już szczegóły dotyczące przebiegu pielgrzymki.
Papieska podróż do Ziemi Świętej połączy trzy aspekty. Pielgrzymkę do sanktuariów naszego odkupienia, wizytę duszpasterską wspólnoty katolickiej oraz promocję dialogu ekumenicznego z innymi kościołami i dialogu międzyreligijnego z Żydami i muzułmanami. Ojciec Święty nawiedzi następujące sanktuaria, miejsce chrztu Pana Jezusa i górę Nebo w Jordanii, Wieczernik, Getsemani i Bazylikę Bożego Grobu w Jerozolimie, Grotę Narodzenia w Betlejem oraz Bazylikę Zwiastowania w Nazarecie. Program przewiduje trzy uroczyste celebracje Eucharystii z lokalnymi wiernymi oraz pielgrzymami w Jerozolimie, w Betlejem oraz w Nazarecie. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Brak odpowiedniej liczby świątyń oraz kapłanów to problemy, z którymi na co dzień boryka się angolski Kościół. Szczególnie widoczne jest to w niedzielę, gdy tysiące wspólnot nie może wziąć udziału w Eucharystii, a wiele liturgii odprawia się pod chroniącymi od tropikalnego słońca prowizorycznymi zadaszeniami.
Wiele kościołów to walące się lepianki z gliny. Decyduje o tym bieda, ale również to, że wiele świątyń zniszczono w czasie wojny i do tej pory nie zostały odbudowane. Ostatnimi czasy w ich remoncie pomaga rząd, przeznaczając na ten cel pieniądze, które czerpie z przemysłu naftowego. Jednak przekazane dotąd fundusze to wciąż kropla w morzu potrzeb i bardziej propaganda mająca pokazać, że władze współpracują z Kościołem, niż rzeczywista pomoc.
W parafii w Kifangondo pracuje dwóch kapłanów, którzy pod swoją opieką oprócz diecezjalnego sanktuarium świętego Antoniego mają prawie 40 kaplic dojazdowych. Praktycy ksiądz z sakramentami odwiedza wiernych raz na kwartał. Stąd nieoceniona rola świeckich katechistów, którzy w każdą niedzielę prowadzą liturgię słowa. Brak świątyń odczuwa się szczególnie na peryferiach Luandy. Stolica dynamicznie się rozwija, a kościoły nie są budowane ze względu na problemy z ziemią i brak funduszy. Tak jest m.in. w prowadzonej przez księdza Andrzeja Fecko parafii świętego Jana Chrzciciela w Kakuako. Wbrew tym trudnościom, niedzielna liturgia to wielkie wydarzenie i prawdziwe święto, które gromadzi rzesze Angolijczyków. Stąd spodziewa się, że na papieską mszę w Luandzie przybędą co najmniej 2 miliony wiernych, którzy mimo braku odpowiednich struktur chcą spotkać się z Benedyktem XVI, który, jak mówiono mi dziś zgodnie, przyniesie Angolii błogosławieństwo i utwierdzi na drodze budowania pokoju. Z Luandy Beata Zajączkowska, Radio Watykańskie.
Niezwykłą pomoc dla chrześcijanina stanowi spojrzenie na własne życie w świetle Bożej miłości. Benedykt XVI zachęcił do podjęcia tej perspektywy szczególnie w Wielkim Poście. Odmawiając z pielgrzymami Anioł Pański, papież nawiązał w rozważaniu do własnych rekolekcji odprawionych w minionym tygodniu wraz z Kurią Rzymską. Podkreślił wartość modlitwy pomagającej zrozumieć i przyjąć Bożą wolę. Swój szczyt osiąga ona, gdy ludzki duch łączy się z Bożym. To właśnie jest źródłem wewnętrznego światła.
Wraz z postem i dziełami miłosierdzia modlitwa tworzy szkielet naszego życia duchowego. Drodzy bracia i siostry, wzywam was, abyście w tym Wielkim Poście znajdowali dłuższe chwile na wyciszenie, na skupienie, aby odczytać własne życie w świetle planu miłości Ojca Niebieskiego. Pozwólcie, aby w tym uważniejszym słuchaniu przewodniczką była wam Maryja Panna, mistrzyni i wzór modlitwy. Nawet w najmroczniejszej ciemności męki Chrystusa nie straciła ona, lecz strzegła w swym sercu światła boskiego Syna. Dlatego nazywamy ją Matką Ufności i Nadziei.
Dzisiejszy dzień, 8 marca, skłania do refleksji nad sytuacją kobiet. Należy dokładać starań, aby każda kobieta mogła żyć pełnią własnych talentów, ciesząc się poszanowaniem swej godności. Ojciec Święty przypomniał, że tak głoszą zarówno Sobór Watykański II, jak i list apostolski Jana Pawła II, Mulieris Dignitatem. Dobitniej jednak niż dokumenty, jak wskazał Benedykt XVI, przemawiają świadectwa świętych. Papież przytoczył tu przykład matki Teresy z Kalkuty jako wzór zaangażowania w dzieło miłosierdzia i ludzkiej promocji. Zapewnił też wszystkie kobiety o swojej modlitwie w intencji docenienia ich godności i tkwiącego w nich potencjału.
Pozdrawiając w niedzielne południe Polaków, papież podziękował za modlitwę w intencji watykańskich rekolekcji oraz za wspieranie misji.
Pod hasłem misjonarz sługo życia, wspieracie dzisiaj w kościołach w Polsce ofiary na misyjne dzieło pomocy ad gentes. Niech wasza solidarna pomoc toczy poprzez misjonarzy do najbardziej potrzebujących. Wszystkich, którzy wspierają misję, polecam Bogu w modlitwie. Serce błogosławiam polskim misjonarzom i wam wszystkim.
Ponad 2100 polskich misjonarzy posługuje aż w 96 krajach. Solidarny gest rodaków wspiera zarówno ich pracę, jak i społeczności, którym służą, mówi biskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.
Mogę zapewnić wszystkich, że tymi naszymi skromnymi ofiarami potrafimy rzeczywiście zdziałać cuda w Afryce. Ta złotówka ofiarowana, która potem się pomnoży przez liczbę ofiarodawców, to są bardzo poważne kwoty, które zbieramy w całej Polsce i które pozwalają nam realizować bardzo konieczne projekty, czy to związane właśnie z ewangelizacją, czy z edukacją, czy z pomocą medyczną.
Misjonarzy można także wesprzeć, wysyłając SMS o treści misję na polski numer 72032.
Święty tygodnia.
Dominik Savio.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dziewiątego marca w Martyrologium Rzymskim wpisane jest wspomnienie świętego Dominika Savio. Urodził się 2 kwietnia 1842 roku w niewielkiej miejscowości niedaleko Turynu. Z powodu wątłego zdrowia ochrzczony został zaraz po urodzeniu. Także do pierwszej komunii świętej przystąpił wcześniej niż było to wówczas przyjęte. Tym razem nie ze względu na stan zdrowia, ale z powodu głębokiej pobożności, która cechowała go od najmłodszych lat. W tym uroczystym dla siebie dniu w swojej książeczce do nabożeństwa zapisał wówczas 4 zdania, które będą jego programem życiowym. Często spowiadać się i przyjmować komunię świętą. Dzień święty święcić. Jezusa i Maryję mieć za przyjaciół. Raczej umrzeć niż zgrzeszyć. Mając 12 lat, przyjęty został przez świętego Jana Bosko do prowadzonego przez niego oratorium, stając się z czasem cennym pomocnikiem księdza w jego pracy wychowawczej. To z inicjatywy Dominika powstało m.in. Towarzystwo Niepokalanej, stawiające sobie za cel apostołowanie dobrym przykładem. W przyszłości to właśnie z tej grupy wyjdą pierwsi salezjanie. Mimo swojej pobożności Dominik był normalnym chłopcem, skorym do zabawy, ale gdy trzeba było, stanowczym i odważnym. Z narażeniem życia pomagał chorym w czasie epidemii cholery, która szalała w Turynie. Jak każdy młody człowiek, miał też swoje plany. Późną jesienią 1856 roku zdrowie Dominika zaczęło się jednak gwałtownie pogarszać. Lekarz stwierdził u niego zaawansowaną chorobę płuc. Postanowiono wysłać go w rodzinne strony, gdzie powietrze było zdrowsze niż w mieście. Niestety ani zmiana klimatu, ani troskliwa opieka rodziców nie były mu już w stanie pomóc. Po kilkumiesięcznej chorobie, przeczuwając swój bliski koniec, poprosił księdza o sakramenty, a swego ojca, aby czytał mu modlitwy o dobrą śmierć. Zmarł, wypowiadając słowa: „O jakże piękne rzeczy widzę”. Z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przysłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie wyszedł spośród nieprawości, a ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i nad świętymi i jego opatrzność. Gdy 12 czerwca 1954 roku papież Pius XII ogłosił Dominika Savio świętym. Był on nie tylko pierwszym świętym spośród wychowanków Jana Bosko, ale i najmłodszym, bo zaledwie 15-letnim świętym niemęczennikiem w historii Kościoła. Aż do tamtego dnia tytuł ten należał do 18-letniego Stanisława Kostki. Czego uczy nas ta postać mimo swego młodego wieku? Przede wszystkim wierności ideałom oraz tego, że świętość to nie nadzwyczajność, ale regularnie przyjmowane sakramenty, obowiązki podejmowane w duchu wiary i pomoc drugiemu człowiekowi. Uczy także znanej powszechnie prawdy, że szlachetność, wrażliwość, dobro nie rodzą się w próżni, ale w religijnym klimacie domu i środowiska, w którym się wzrasta. To nie kto inny, tylko matka nauczyła Dominika modlitwy i od najmłodszych lat zabierała go na mszę świętą. Wkrótce potem już sam, mając zaledwie 5 lat, przychodził służyć na poranne msze święte, pokonując w deszczu i śniegu wiele kilometrów. Pytam czasem młode małżeństwa, czy rozmawiają ze swymi dziećmi o Bogu, opowiadał jeden z katechetów. Ale one i tak niczego nie rozumieją, proszę księdza. Na jednym ze spotkań zaproponowali nawet, czy nie można by zapisywać na religię jeszcze młodszych dzieci. Tłumaczyli to brakiem czasu, ale myślę, że chodziło o to, aby to ksiądz, katechetka, siostra wyręczyli ich w nauczaniu własnych dzieci składania rąk, znaku krzyża i pierwszych słów modlitwy. Nikt tymczasem nie jest w stanie zastąpić rodziców. Jeśli sami nie opowiedzą dzieciom o Bogu, pozostanie w nich religijna pustka, czasem na całe życie. Kochana mamo, pisała nieuleczalnie chora dziewczynka, wiem, że moje serce bije coraz słabiej. Dzisiaj rano lekarz powiedział, aby się pogodzić. Pogodzić z czym? Trudno jest umierać w moim wieku. Wiem, że na początku przyszłego tygodnia może mnie już nie być. Przeszywają mnie bóle nie do zniesienia, ale bardziej boli, że nie pogodziłam się jeszcze z moim losem. Gdy spoglądam na niebo, jest ponure i żadna gwiazda nie błyszczy nade mną. Mamo, nigdy nie byłam pobożna. Ale teraz czuję, że tam jest coś, czego nie znamy, coś tajemniczego, jakaś moc, której wpadamy w dłonie. I to jest moja udręka, że nie wiem, kto to jest. O, gdybym go znała. Mamo, pamiętasz, jak szłaś z nami przez las, gdy zapadał zmrok naprzeciw taty? Odbiegaliśmy czasem od ciebie i zostawaliśmy sami. Jakże baliśmy się wtedy. I jaka była nasza radość, gdy rozpoznawaliśmy twoje kroki, kroki matki, która nas kochała. Teraz, w mojej samotności, znowu słyszę kroki, ale ich nie znam. Dlaczego, mamo? Nauczyłaś mnie, jak się ubierać, zachowywać, co jeść, jak iść przez życie, ale to wszystko dzisiaj... Dlaczego mówiłaś nam o tak wielu rzeczach, a nigdy o Bogu? Dlaczego nie zapoznałaś mnie z odgłosem Jego kroków, żebym mogła rozpoznać je w samotności mego umierania i wiedzieć, że ten, kto na mnie czeka, jest moim Ojcem? Dominik Savio miał matkę, która prowadziła go do kościoła, tatę, który czytał mu modlitwy, i księdza Jana Bosko, który ukazywał mu drogę do świętości. Miał wokół siebie ludzi, którzy zapoznawali go z odgłosem kroków Boga. To dlatego nie bał się ani życia, ani świętości, ani śmierci. Zapytany kiedyś w czasie meczu, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że jutro ma umrzeć, odpowiedział spokojnie: grałbym dalej w piłkę. Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc niedzielny magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.